Rozmowa kontrolowana.
W warszawskim studiu Polskiego Radia Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł z Pomorza, z Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Halo, czy mnie słychać? O, teraz mnie słychać. Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Zanim porozmawiamy o takiej bieżącej polityce, która tak nie zapadnie chyba w pamięci, to porozmawiajmy o czymś, co zapadło w pamięci. 30 lat temu, 87 rok, 24-letni student historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jak pamięta pielgrzymkę Jana Pawła II na Pomorze?
No cóż, ja już byłem wtedy zaangażowany w opozycję demokratyczną, w Ruch Młodej Polski, więc oczywiście ta pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Gdańska, która miała taki wymiar symbolu, dlatego że komuniści nie pozwalali papieżowi odwiedzić Gdańska po 80 roku, w czasie tej pielgrzymki w 83 na przykład. Miała wymiar też bardzo ważny, taki polityczny, dlatego że kolebka Solidarności, centrum, można powiedzieć, działań opozycyjnych, i wreszcie się udało. I ja uczestniczyłem osobiście w tej wielkiej mszy na Zaspie. Zresztą mieszkałem tuż obok, bo na Przymorzu. I to było największe zgromadzenie w historii naszego rodzinnego miasta. Milion osób się tam zebrało, słynna msza ze słynnym ołtarzem przez Mariana Kołodzieja wyrzeźbionym i słynne słowa, które tam padły. Wyjaśnienie, jak należy rozumieć słowo Solidarność.
Bo jeśli w ogóle tak patrzymy na te wszystkie pielgrzymki i na te słowa, mówię o słowach, może nie o tym, co Jan Paweł II napisał, ale o słowach, to mnie się wydaje, nie wiem, czy się pan zgodzi, że tu wtedy padły jedne z najważniejszych słów, które padły podczas pielgrzymek papieskich. A może ja mam do tego po prostu emocjonalny stosunek?
Tak mi się wydaje, bo to były słowa ważne w kontekście tamtego czasu, ale słowa, które warto brać pod uwagę i dzisiaj, bo to wyjaśnienie, jak należy rozumieć Solidarność. Wtedy to chcieliśmy rozumieć przede wszystkim jako wsparcie dla ruchu, który walczył o wolność, niepodległość Polski, ale też, kiedy już to wywalczyliśmy, to warto o tym pamiętać, że papież zaproponował, żeby Solidarność to była rozumiana jako to stwierdzenie biblijne, że jeden drugiego brzemiona powinniśmy nieść, że nie jedni przeciw drugim i nigdy brzemię nie powinno być dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Na przykład, przepraszam, że użyję tego argumentu, ale na przykład polityka mojego rządu. Nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Program 500+ idealnie się wpisuje w to, co wtedy postulował papież Jan Paweł II. Pomagać ludziom, jeśli mają jakiś ciężar do udźwignięcia. I tak należy rozumieć Solidarność.
Zaraz przejdziemy.
I to jedna rzecz, a druga to oczywiście te słynne słowa na Westerplatte w czasie spotkania z młodymi, często bardzo cytowane, że zawsze trzeba jakieś zadania widzieć w swoim życiu, jakąś słuszną sprawę, o którą można walczyć, zadania, które należy wypełnić, jakiś obowiązek, powinność, nie wolno zdezerterować, jeśli się jest do czegoś przekonanym. To te słynne słowa, które wtedy na Westerplatte padły, które były zachętą do takiego ambitnego podejścia do własnego życia przez młodych ludzi.
Co to wówczas, co oznaczała ta pielgrzymka dla opozycji? Dodawało wiatru w żagle?
Mi się wydaje, że tak jak słynne słowa w Warszawie w 79 roku, niech wstąpi duch twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, były takim zasiewem, który nieco ponad rok później doprowadził do sierpnia, to tak samo te słowa, które padły w Gdańsku w 87 roku, były takim zasiewem, które doprowadziły do strajków rok później i do Okrągłego Stołu, do przełomu i do obalenia wreszcie komunizmu w Polsce. Więc ten zasiew był i moim zdaniem te słowa, które w Gdańsku padły, miały również znaczenie polityczne.
No właśnie, mówiło o Solidarności, mówiło o tym, żeby nie jeden przeciwko drugiemu. A jak w takim kontekście wygląda to, co się na przykład ostatnio w sobotę wydarzyło na krakowskim Przedmieściu, co się generalnie ciągle w jakimś kontekście wydarza w Polsce? Pytam o konflikt polityczny. On jest teraz taki spektakularny, bo oto Władysława Frasyniuka, jednego z legendy Solidarności, policja wynosi właściwie tam z tego miejsca, w którym on protestował. Co to jest?
No to jest niezrozumienie Solidarności, bo jeżeli rodziny smoleńskie apelują o to, żeby uszanować ich wolę upamiętniania co miesiąc ofiar katastrofy smoleńskiej poprzez modlitwę, poprzez Marsz Pamięci, w czasie którego również odbywa się modlitwa, a ten, jak pani go nazwała, legendarny, jeden z legendarnych przywódców Solidarności, bez wątpienia kimś takim był w latach 80., tego nie szanuje i próbuje to zakłócić, ma wulgarny napis na klapie marynarki i łamie prawo po prostu, to, no to nie jest wyrazem Solidarności, a powinien się takimi ideami kierować.
Ale czy te rocznice, te miesięcznice smoleńskie, nie ma pan takiego wrażenia, że one może nie przestały mieć takiego wydźwięku religijnego i poświęconego pamięci, ale w gruncie rzeczy stały się okazją do manifestacji i kontrmanifestacji politycznych. Tak naprawdę do pokazania, kto jest za rządem, a kto jest przeciwko temu rządowi.
One się odbywają od 7 lat i nikomu nie przeszkadzały przez 7 lat i nagle w ostatnich kilku zaledwie miesiącach zaczęły komuś przeszkadzać. Widać wyraźnie, że organizują to ludzie kierujący się motywem emocjonalnym jednym, nienawiścią. To są nienawistnicy, którzy postanowili po prostu te rzeczy, te miesięcznice, które się odbywają i odbywały się w spokoju od wielu lat, od 7 lat, postanowili zakłócać i co miesiąc eskalują, co miesiąc zapowiadają, że będziemy jeszcze twardsi, jeszcze bardziej skuteczni, jeszcze bardziej agresywni. I rzeczywiście tak się zaczyna dziać. I łamią prawo też przy okazji.
No właśnie, a pan oczekuje, że Władysław Frasyniuk i inni, którzy tam siedzieli między innymi na asfalcie, zostaną ukarani?
Takie są też zapowiedzi policji, bo przecież Władysław Frasyniuk szarpał się z policjantem, prawie się z nim bił. Więc to nie może być tolerowane, nikt nie może być ponad prawem, nie możemy żyć w kraju, w którym ludzie są różnie przez prawo traktowani. Gdyby to był, nie wiem, jakiś rzezimieszek, który by się tak zachowywał, to byłby przykładnie ukarany. Moim zdaniem każdy, kto tak się zachowuje, ukarany być powinien. Ale nie wiem, jaka tu będzie kwalifikacja, jak policja, jakie zarzuty sformułuje wobec niego i chyba jeszcze kilku innych osób. Niewątpliwie jak ktoś utrudnia policjantom egzekwowanie prawa, to łamie prawo.
Ale tak jednoznacznych ocen, jak sobie teraz przypomnę, polityków PiSu nie było, jak była taka blokada ulicy wykonana przez radną PiS Annę Kołakowską. Nie pamiętam, czy pan się wówczas wypowiadał na ten temat, ale raczej to było tak na miękko.
Generalnie, pani redaktor, jak są, nie wiem, marsze KOD-u, to nikt z naszych zwolenników nie siada na ulicy, nie próbuje tych marszów KOD-u blokować. Także to są rzeczy raczej niewystępujące, czy nieinspirowane z mojego obozu politycznego, a tutaj jednak mamy do czynienia nawet z dużym poparciem szeroko rozumianych sił antypisu, czyli partii politycznych typu Platforma Obywatelska Nowoczesna, czy właśnie KOD, dla tych działań, które wszczynają obywatele RP i niestety dołączył do nich Władysław Frasyniuk.
Panie ministrze, czy to jest dobry pomysł, żeby wraz z wyborami do Sejmu, tymi kolejnymi, odbyło się referendum w sprawie przyjmowania uchodźców w Polsce? Taki pomysł sformułował na łamach Superekspresu prezydent Andrzej Duda?
Nie, on był raczej zaczepiony z pytaniem, czy nie warto by było połączyć referendum konstytucyjne z referendum o to, czy przyjmować, czy przyjmować imigrantów. Ja zawsze proponuję bardzo precyzyjnie się w tej sprawie wypowiadać. Tu nie chodzi o problem uchodźców, tylko imigrantów ekonomicznych, bo to jest zdecydowana większość tych, którzy do Europy napływają. I odpowiedział, że nie widzi takiej możliwości połączenia referendum konstytucyjnego z takim referendum, ponieważ to są dwie różne rzeczy, dwa różne porządki i różne zupełnie tematy. I on proponuje jednak referendum konstytucyjne wraz ze świętem 11 listopada 2018 roku. Natomiast jeśli referendum w sprawie imigrantów, to w innym terminie.
A tak?
Jeśli w ogóle.
A pan myśli, że to jest potrzebne to referendum w Polsce?
Moim zdaniem nie. Myślę, że wola narodu jest wyrażana dosyć wyraźnie w sondażach. Nie życzymy sobie popełniania tych samych błędów, które popełniło wiele krajów, naszych przyjaciół z zachodu Europy, którzy są w pułapce i w ślepej uliczce i nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym problemem dzisiaj poradzić. Większość narodu sobie po prostu takich wieloletnich błędów nie życzy i nasz rząd to gwarantuje. Takich błędów nie popełnimy.
Porozmawiajmy chwilę o abonamencie radiowo-telewizyjnym. Trwają prace nad ustawą o abonamencie. Chodzi głównie o to, by uszczelnić system ściągalności tego abonamentu. A jak czytam na ten temat, to dyskusja nie toczy się o tym, po co jest ten abonament, co właściwie jest z niego finansowane, jakie programy, jakie stacje, tylko toczy się dyskusja wokół tego, czy ktoś chce oglądać telewizję publiczną, czy jej nie chce oglądać.
No więc zawsze warto przypominać, że media publiczne to nie tylko telewizja publiczna, tylko 19 mediów, głównie radiowych, w tym Radio Gdańsk. Jeżeli ktoś apeluje do niepłacenia abonamentu albo go nie płaci, to musi wyraźnie powiedzieć, że jest za likwidacją Radia Gdańsk, Radia Wrocław, Radia Kraków, TVP Kultura, TVP Historia, Dwójki Radiowej i tak dalej, i tak dalej. Więc, czyli no, miejsc, gdzie szczególnie intensywnie pokazywana jest kultura, wyższa kultura, kultura.
Ale czy pana nie niepokoi taki front protestu przeciwko abonamentowi? On nie jest oczywiście nowy, bo to się pojawia od wielu, wielu lat.
Niepokoi mnie, bo on jest upolityczniany. To jest kolejny po prostu, kolejne pole, które daje możliwość walki z rządem, walki z Prawem i Sprawiedliwością, a my po prostu proponujemy, żeby wreszcie zmniejszyć skalę łamania prawa w Polsce i tak każdy poważny rząd, każda władza powinna się zachowywać. Nie powinna tolerować łamania prawa, a prawo mówi dzisiaj, od wielu lat funkcjonujące, od kilkudziesięciu lat funkcjonujące, że za sam fakt posiadania odbiornika radiowego bądź telewizyjnego należy płacić abonament. Z tego prawa wywiązuje się tylko 13% gospodarstw domowych. Owszem, wiele jest zwolnionych z powodów społecznych czy osiągnięcia odpowiedniego wieku, ale no wiele nie powinno, wiele niezwolnionych gospodarstw domowych z tego prawa się nie wywiązuje i chcemy tą skalę zmniejszyć, doprowadzić do tego, żeby jednak ten obowiązek, ta danina publiczna od wielu lat obowiązująca była ściągana skutecznie.
Długi częściowo, znaczy długi będą darowane. Jest możliwa, ta ustawa przewiduje taką częściową abolicję, prawda?
Tak, ona przewiduje, że ci, którzy dotąd nie płacili od momentu wejścia w życie tej ustawy, jeśli zapłacą z góry za 3 miesiące ten abonament, to co, te wszystkie zaległości z przeszłości będą zapomniane. I zachęta oczywiście do tego, żeby jednak w przyszłości z tego...
A kiedy realnie ta ustawa może wejść w życie, pana zdaniem?
Mam nadzieję, że w połowie roku. No już teraz procedowana jest w komisjach sejmowych, więc w Sejmie może być już uchwalona w czerwcu, potem Senat i Prezydent, więc od połowy roku, może od początku jesieni, mam nadzieję, że większe środki publiczne na utrzymanie mediów publicznych będą.
Podczas jednej z naszych rozmów rozmawialiśmy o Krzysztofie Wyszkowskim, który był jest kandydatem ministra kultury do Rady Europejskiego Centrum Solidarności i też rozmawialiśmy o tym, że nie zgadza się na to prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Czy ktoś w tej sprawie odpuścił, panie ministrze?
Podtrzymujemy naszą kandydaturę Krzysztofa Wyszkowskiego do Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Uważamy, że mało jest w Polsce osób, które mają tak piękną kartę solidarnościową, a nawet wcześniejszą w opozycji, które powinny po prostu w instytucji, która przypomina tę historię Solidarności być. I proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent Gdańska zgłosił kandydaturę między innymi Władysława Frasyniuka, o którym przed chwilą obficie mówiliśmy. Postać z mojego punktu widzenia, ze względu na aktywność obecną i na wulgaryzmy, które stosuje, na zapiekłość taką polityczną, moim zdaniem o wiele bardziej kontrowersyjną, a mimo to minister kultury i dziedzictwa narodowego nie kwestionuje możliwości zasiadania w tym ciele Władysława Frasyniuka, bo uważamy, że prezydent Gdańska ma prawo zgłosić, kogo chce i do tego samego zachęcamy prezydenta Gdańska. Proszę pozwolić ministrowi kultury zgłosić, kogo chce i tego nie chce.
Ale rozumiem, że w tej sprawie na razie cisza.
Mamy jakiś kontakt ze sobą, rozmawiamy na ten temat. Mam nadzieję, że te argumenty, które przed chwilą przedstawiłem, dotrą prędzej czy później do prezydenta miasta Gdańska.
I że
Krzysztof Wyszkowski będzie miał możliwość, tak jak Władysław Frasyniuk, będzie miał możliwość pracowania w organach wspierających Europejskie Centrum Solidarności.
A jeśli nie?
To będzie prezydent Gdańska odpowiadał za niepotrzebną eskalację konfliktu wokół ważnej instytucji dla historii Polski, dla historii Gdańska.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Rozmowa kontrolowana.